11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Jaką rolę pełnił Lublin w budowaniu nowej Polski? Oto zapytam gościa Radia Lublin, którym jest historyk, doktor habilitowany Marcin Kruszyński, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dlaczego tymczasowy rząd Ignacego Daszyńskiego powstał właśnie tutaj, w Lublinie, a nie na przykład w Warszawie czy Krakowie?
Okazało się w listopadzie 1918 roku, że Lublin znajduje się w bardzo optymistycznej, korzystnej konstelacji politycznej. Warszawa nie mogła być miejscem instalowania się pierwszego rządu odradzającej się wolnej Polski, ponieważ w Warszawie wciąż w listopadzie 1918 roku, a na pewno na początku tego miesiąca, znajdowały się jeszcze władze zaborcze, władze niemieckie. Kraków też był miejscem, które nie było wolne od władz okupacyjnych. To były inne władze austriackie i tam pewne procesy odbywały się nieco szybciej, natomiast Lublin zdawał się być tym ośrodkiem o pewnym też znaczeniu politycznym wcześniej, który dawał nadzieję na to, że jeżeli podejmiemy próby budowania czegoś nowego w Europie, która zmieniała się w niesamowicie dynamiczny sposób, bo to jest Europa, w której kończy się, my dzisiaj mówimy, pierwsza wojna, wielka wojna, która przeorała totalnie wszystko, co można było zmienić w ówczesnych konstelacjach politycznych, kulturowych i każdych innych, Lublin zdawał się być miejscem, gdzie będzie można swobodnie, bo to jest bardzo ważne, rozpocząć coś nowego. Na początku listopada 1918, to są dni 2-3 listopada tegoż roku, władze austriackie, okupacyjne władze austriackie opuszczają to miejsce. Lublin też jest ośrodkiem, w którym bardzo aktywnie do tego momentu działała Polska Organizacja Wojskowa, czyli ludzie Józefa Piłsudskiego, którzy w tej przestrzeni pewnej szarości walczyli o odzyskiwanie niepodległości. A zatem to było miejsce, które dawało szansę na to, żeby coś instalować, coś zakładać, ale już w oderwaniu od nazwiska zaborczego. W Warszawie jeszcze dosyć sprawnie funkcjonowała Rada Regencyjna, czyli ta instytucja powołana przez Niemcy i przez Austro-Węgry. Rada Regencyjna, której działacze zdawali się sądzić jeszcze w październiku 1918 roku, bo dwa razy powoływano rząd w październiku 1918 roku, że są w stanie wygenerować jakieś siły wewnętrzne do tego, żeby utworzyć rodzaj nowego państwa, pewnie o charakterze monarchistycznym. Na początku października 1918 roku Niemcy i Austro-Węgry zwróciły się do państw Entanty z prośbą o to, żeby rozpoczynać rokowania pokojowe, że już te kraje nie mają siły, żeby walczyć. Pod koniec września 1918 roku politycznie zbankrutowała Bułgaria, poddając się państwom Entanty. A państwa Entanty jako warunek prowadzenia rozmów, bo to wszystko odbywa się w pewnym pułapie też geopolityki, to co się dzieje w Polsce. Państwa Entanty postawiły bardzo mocny warunek, że podstawą rozmów będzie te słynne 14 punktów prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona. 13 punktów, słynny z naszego punktu widzenia, to jest punkt dotyczący Polski. Polski suwerennej, a zatem niezależnej od jakiegokolwiek innego państwa. Nikt tej wolności tutaj nie miał być dawcą. Dlatego to, co proponowała Rada Regencyjna, owa instytucja reprezentująca zaborców, to już delegitymizował świat, który wygrywał wojnę. To wykorzystano. To wykorzystali działacze tej tak zwanej lewicy niepodległościowej związani z Józefem Piłsudskim, ale też innych stronnictw, bo mówimy też o Wincentym Witosie, zresztą o człowieku, który organizował przejmowanie władzy, na przykład w Krakowie będzie przez moment w Lublinie, a zatem też działacze ludowi. Lublin jest enklawą wolności po prostu w tamtym czasie i jest dobrym miejscem do tego, żeby ta niepodległość, jeżeli zostanie tutaj rzeczywiście jakoś tam ogłoszona, żeby promieniowała. Poza tym pamiętajmy o jeszcze jednym dodatkowym elemencie. Lublin już od mniej więcej 1905-1906 roku, kiedy wybuchała tak zwana pierwsza rewolucja związana z pewnymi przeobrażeniami wewnątrz Cesarstwa Rosyjskiego, to było miejsce, gdzie były bardzo silne ruchy niepodległościowe, ruchy lewicowe, ruchy robotnicze, czasem też komunizujące, ale to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście idea mówienia o Polsce niezależnej już od zaborców była bardzo, bardzo mocna. A zatem Ignacy Daszyński, ludzie Józefa Piłsudskiego, ci wszyscy, którzy się zjawili tutaj 6-7 listopada 1918 roku, to byli ludzie, którzy nie trafiali na tak zwany surowy korzeń. podkład tutaj był, zresztą ten entuzjazm, który tutaj był generowany przez społeczeństwo, no to robotniczo-chłopskie też zachęcał do tego, żeby podejmować kolejne działania. Oczywiście jak zawsze bądźmy tak zdrowo sceptyczni wobec niektórych rzeczy. Kiedy Ignacy Daszyński wjeżdżał tutaj 7 listopada 1918 roku, zresztą z zabawnymi perturbacjami, bo przecież wiemy, że zabrakło benzyny na kilka kilometrów przez miastem i premier pierwszego polskiego rządu od czasów Konstytucji 3 maja wjeżdżał na furmance. To też ma taki symboliczny bardzo wymiar tego, jak ta Polska powstawała i jaka miała być, bo miała być dla wszystkich. I taka była myśl socjalistów, nie dla wybranych, najlepiej urodzonych, tylko dla wszystkich. To chłopi, których Daszyński spotykał po drodze, wykrzykiwali, że trzeba uciekać, bo tutaj będzie zakładane państwo, będzie jakiś premier, będzie jakiś król, trzeba będzie znowu płacić podatki. Więc oczywiście zaborcy zrobili dużo, żeby to społeczeństwo polskie przez cały wiek XIX ominął postęp cywilizacyjny. My chyba nawet dzisiaj tego tak nie rozumiemy, bo żyjemy w wirze postępu cywilizacyjnego, że ten wiek XIX to jest gigantyczny skok naprzód i w wydaniu technologicznym, ale też w wydaniu kulturowym, jeżeli chodzi o przestrzeń zmiany mentalności. W bardzo wielu aspektach to ominęło Polaków. Ile mamy Marii Skłodowskich-Curie? Ale to są jednostki, a Europa się zmienia. To oczywiście nie znaczy, że kobiety były na katedrach uniwersyteckich wszędzie. Ale nawet te zmiany mentalnościowe dotykały Europę Zachodnią, a nas w wielu wymiarach omijały. No jeżeli nie można było się uczyć po polsku, mówić po polsku publicznie, trzeba było uciekać od wszystkiego, co jest związane z modernizacją, no to to społeczeństwo, ono żyło mitem Polski XVIII-wiecznej, odwoływania się do tradycji, które już nikt nie pamiętał. Bo my też musimy sobie uświadomić jedną rzecz. No, to jest te 123 lata, no ale budowania czego, kiedy nikt nie pamiętał tradycji państwowości. Więc była to też taka akcja pewnej improwizacji związanej z tym, że budujemy państwo rzeczywiście w takim wymiarze struktur administracyjno-państwowych od podstaw. I trzeba docenić chyba odwagę przede wszystkim tych tak zwanych ojców niepodległości i ich charyzmę, bo tę charyzmę dystrybuowali na innych i jak sądzę dystrybuowali też rodzaj odwagi, bo gdybyśmy my teraz znaleźli się w listopadzie roku 18, to naszym naturalnym pytaniem byłoby, bo załóżmy, że jesteśmy w momencie ogłaszania manifestu tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej. No dobrze, a będą pensje jutro? A czy sklepy będą otwarte? A to będą podatki, czy nie będzie podatków? Więc my mówimy o wielkim entuzjazmie dużej liczby Polaków, entuzjazmie, który przełamywał strach przed niepewnością jutra. Jeszcze dodatkowo w konstelacji, gdzie okej, prezydent Thomas Woodrow Wilson zawarł dzięki Ignacemu Paderewskiemu ten punkt o tym, że warunkiem pokoju i porządku nowego świata jest obecność Polski na geopolitycznej mapie Europy. No ale sąsiedzi najbliżsi nie kibicowali nam, ani Niemcy z jednej strony, ani to wszystko, co działo się na wschodzie, bo to było tak nieopisywane, tak nieopisane, tak trudne do zdiagnozowania, czym właściwie była ideologia komunistyczna, jak bolszewicy wyobrażali sobie w ogóle ułożenie tej części Europy, w której oni się znajdowali. I gdzieś wokół tych wszystkich wydarzeń ci ojcowie polskiej niepodległości no budują rzeczywiście coś z niczego. Ale w tym wszystkim jest ważne to, o czym powiedziałam przed chwilą. Jedno zdanie, że ideą lewicy niepodległościowej, która w dużej mierze w tym roku 18 przejęła inicjatywę budowania państwa, bo Roman Dmowski, Narodowa Demokracja, to jest to Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na emigracji. Super, że to jest, bo walka walką, ale ktoś o tej walce musi opowiedzieć, ktoś musi ogłosić światu, że my jesteśmy. To ci socjaliści Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, ci wszyscy ludzie zamieszani w tymczasowy rząd i później w ten pierwszy rząd ogłoszony przez Piłsudskiego, owego Jędrzeja Moraczewskiego, który był członkiem rządu Ignacego Daszyńskiego. To są te fantastyczne społeczne hasła, które miały zbudować przeświadczenie, że ten kraj, który będzie tutaj odnawiany, to jest kraj rzeczywiście dla wszystkich. A zatem jak głosować, to mogą wszyscy, którzy ukończyli 21 rok życia. Bez względu na pochodzenie społeczne, kwestie płci, to tak często powtarzano, ale słusznie, bo przecież i Wielka Brytania, i Francja zrównały panie w prawach wyborczych. No Francja to o wiele później, a Wielka Brytania chyba 2 lata później. Więc To był ważny bardzo element. Piłsudski wiedział, że za ten kraj za moment trzeba będzie umierać. No to umiera się, nie chcę powiedzieć, że dobrze, ale chyba łatwiej, jak się kocha. Więc to musiała być Polska dla wszystkich. Do tego ten segment wreszcie troski o ludzi pracy, którzy generowali zysk, no, o robotników. Kiedy przeglądamy publikacje, dzisiaj dużo tego jest, zwłaszcza w historiografii anglosaskiej, na temat położenia robotników w XIX wieku, trudno sobie wyobrazić to, w jakich warunkach ci ludzie pracowali. A ta nowa Polska, ona miała podnieść też i tych ludzi do godności. 8-godzinny dzień pracy. Dla nas formalnie dzisiaj to jest oczywista oczywistość. Dla nich to była rewolucja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w codzienności, bo ci ludzie pracowali po 12-14 godzin. Zabezpieczenia socjalne. Wcześniej było tak, że jak komuś maszyna oberwała rękę, no to bardzo pana przepraszam, jutro już nie zapraszamy do pracy, a jak dalej żyć? Więc to państwo od razu tworzyło pewną taką podbudowę ideową, dla kogo ma być, jaki ma mieć walor, jaki ma mieć wymiar i że ma być krajem otwartym. Otwartym też pod tym względem takim ideowo-światopoglądowym. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z tego, że na razie trzeba łączyć, a nie dzielić. I też podkreślam tę rzecz nie bez kozery, ponieważ to jest taki moment, nie chcę zaryzykować twierdzenia, że rzadki w naszych dziejach, ale na pewno wyjątkowy i piękny do powielenia, gdzie ludzie różnych opcji politycznych rozumieni, że jest moment dziejowy, który jest do wykorzystania, ale wspólnie. Przecież wiemy, jak bardzo duża była niechęć między Piłsudskim a Dmowskim. I wiemy też, że jest to niechęć wielopłaszczyznowa, jeżeli chodzi o perspektywę i sferę życia, no powiedzmy prywatnego, ta znana historia miłości do tej samej kobiety, ale i też w tym wszystkim totalna odmienność, jeżeli chodziło o podejście do walki o niepodległość. To rzeczywiście był układ bipolarny. Natomiast kiedy wybuchła wielka wojna, obaj ci mężowie stanu, bo my mamy dużo szczęścia, Polska na początku wieku XX ma mężów stanu, ale w takim definicyjnym ujęciu kardynała Richelieu, ludzi, którzy rzeczywiście potrafili patrzeć na zaś i przewidywać dużo bardziej do przodu. Więc ci ludzie w latach 14-18, a może 15-17-18 zorientowali się, mówię i o środowisku Dmowskiego, i o Piłsudskim, że to jest niepowtarzalny moment dziejowy i trzeba to umiejętnie wykorzystać. Każdy z nich ma jakiś potencjał, mówię o Piłsudskim, Dmowskim. Każdy reprezentuje jakieś środowiska, każdy ma jakieś zadanie do zrobienia i to jest tak jak organizm o dwóch nogach. No na jednej stopie nie podskoczymy daleko, a jak będzie Dmowski ze swoją dyplomacją w Komitecie Narodowym Polskim, Paderewski, tutaj Piłsudski, człowiek, bez którego nie mogło być niepodległości, to Dmowski zdawał sobie z tego sprawę, jeżeli ktoś ma stanąć na czele tej nowej Polski, to czy mnie się podoba to, czy nie, to musi być Piłsudski, bo to był ówcześnie właściciel zbiorowej wyobraźni. To był człowiek o wielkiej charyzmie, obdarzony nimbem legendy postaci, która uciekała przed wszystkim i mobilizowała wszystkich do tego, żeby za tę Polskę walczyć. I to nie miało znaczenia w roku 18, czy ta działalność wcześniejsza była zawsze skuteczna, czy tylko trochę skuteczna. To było wielkie nazwisko, które było ikoną tego, że jak będzie Polska, to Józef Piłsudski musi być. Więc też jest piękne jest to, że i Piłsudski, i Dmowski w tym wszystkim nie tylko nie antagonizowali społeczeństwa w roku 18, chociaż to jest oczywiście też, gdybyśmy sięgnęli w głąb, to te ambicje gdzieś zawsze grają jakąś rolę, że jesteśmy tylko ludźmi. Ale też potrafią wzajemnie dostrzec potencjał, co razem możemy zrobić dla niepodległości. A do tego dochodzą tacy przepiękni ludzie, bo chyba takiego określenia trzeba użyć, jak Ignacy Daszyński. Na moment ten Lublin ma rzeczywiście niepowtarzalnie fantastyczną okazję w swoich dziejach, bo wcześniej chyba tylko Unia podpisana w roku 1569 i teraz ten listopad roku 18 dały szansę temu pięknemu renesansowemu miastu zaistnieć tak bardzo mocno w przestrzeni politycznej historii tego państwa. To jest tak, że to, co w tym manifeście ogłoszono w nocy z 6 na 7 listopada roku 18, to 2 tygodnie później wprowadzi rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Zwróćcie państwo uwagę, jak w ogóle ludzie są mądrzy wtedy. Ignacy Daszyński, jak się dowiaduje 10 listopada, że wrócił Piłsudski, jedzie do Warszawy. oddaje swoją funkcję Piłsudskiemu. Piłsudski krytycznie bardzo zwraca się do Daszyńskiego, że było za wcześnie z takim programem. Są bolszewicy obok. No, Daszyński, tutaj jest ta słynna przemowa z balkonu na Placu Litewskim, z Pałacu Lubomirskiego z 10 listopada roku 18. Daszyński tam zaznacza, to nie jest komunizm, to jest socjalizm, ale nie wszyscy wtedy to jeszcze są w stanie odróżnić. Piłsudski dosyć krytycznie odnosi się do Daszyńskiego, a równocześnie powierza mu w Warszawie funkcję premiera, ale to trwa moment, bo sam Daszyński rozumie, że chyba napięcia społeczne, być może pewne niezrozumienie kontekstu, a także obawy tych państw, na które musimy liczyć, tych państw zwycięskiej koalicji Entanty, one mogą być duże w stosunku do tego programu, który w Lublinie był ogłoszony, więc Ignacy Daszyński, wielki polityk, mądry człowiek, który całe dotychczasowe swoje życie spędził w Galicji, w Krakowie, w parlamencie wiedeńskim, walcząc o to, żeby Polakom żyło się lepiej, potrafi też gdzieś wycofać się w tym wszystkim na bok dla dobra jednej wspólnej sprawy.